Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, tego live'a miało nie być, ale jest. Dlaczego? Dlatego, że mamy największy kryzys w relacjach polsko-ukraińskich w najnowszej historii. Od 1991 roku prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Zełenskiemu, Włodimirowi Zełenskiemu. Jest to oczywiście odpowiedź na nadanie jednej z jednostek ukraińskich tytułu bohaterów UPA. Sytuacja jest w tej chwili rozwojowa, mamy kaskadowy efekt, to znaczy wielkie oburzenie na Ukrainie, kolejni Budanow, Sybicha, Bodnar, kolejni dygnitarze ukraińscy oddają w demonstracyjny sposób polskie odznaczenia państwowe. Media całego świata o tym piszą, nie ukrywają zdumienia, co ciekawe. I no cóż, wielki, wielki kryzys. Zaraz, drodzy Państwo, powiem Państwu, jak wygląda procedura, dlaczego Pan Prezydent odebrał order, jak to wyglądało od strony technicznej, bo dano Ukrainie furtkę, żeby wybrnęła z tego kryzysu, ale Ukraina z niej nie skorzystała, poszła na zderzenie i to jest efekt. Powiem, jaka jest reakcja Tuska, Sikorskiego, Miedwiediewa. No wszyscy święci oczywiście się w tej sprawie wypowiadają ze wszystkich możliwych stron. No i oczywiście spróbujemy się zastanowić, co dalej w tej sytuacji w relacjami polsko-ukraińskimi, bo bez wątpienia jest problem. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli zdążymy, no to zahaczymy również o rozmaite wybryki Trumpa. Trump ma trzy konflikty obecnie rozgrzebane z Izraelem. Znowu grozi Iranowi i jeszcze trzecia sprawa, wdał się w awanturę i to już nie są przelewki z panią Meloni, premier Włoch, a ja bym nie zadzierał z Włoszką, w związku z tym ma potrójnie przechlapane. Okej, aha, jeszcze jedna rzecz muszę wam dzisiaj powiedzieć, Zełenski postawił ultimatum Białorusi, to znaczy zagroził atakami de facto na Białoruś, jeżeli nie usunie ze swojego terytorium elementów rosyjskich, które naprowadzają drony na cele na terenie Ukrainy, także Ukraina poczuła się bardzo mocno, no i rozstawia po kątach swoich sąsiadów, Polskę i Białoruś, bo do tego to się, drodzy Państwo, w sumie ta rozgrywka sprowadza. Już startujemy, tylko jeszcze dajmy chwilę dosłownie na ostatnim spóźnialskim, żeby przyszli, w końcu jest sobota. O, dziękuję, to w międzyczasie podziękuję za trampki, bo już wpłynął. Daniel Cynar, pięknie, ze Stanów Zjednoczonych, Bach, Daniel Edemski, od Ukraińca, żadnej gloryfikacji UPA, Bach, dziękuję bardzo, wysyłam kciuka. Jeszcze mamy wsparcie od Patrycji Ben i tu się niestety urywa z Australii, kolejne wsparcie z Australii, bardzo pozdrawiamy naszych rodaków za granicą. Kochani Państwo, bardzo dziękuję za całe wsparcie, za wsparcie na Patronite, YouTubie i tutaj trampkami na live, czyli donate'ami, bo dzięki temu to nakręca mnie do robienia kolejnych live'ów, a kanał jest niezależny, nie musimy się gryźć w język. Przypominam wam, jakie hardkorowe rzeczy z perspektywy algorytmów oczywiście mówiliśmy o lobby wiadomego kraju na ostatnim live'ie i poszło bezstresowo, bo mam was, drodzy Państwo. Startujemy. Króciutko, jeszcze tylko tak, książka Polacy oczywiście czeka na was z moim autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Kto jeszcze nie ma, niech przeczyta. Tak bym powiedział, bardzo polecam. Podpisałem też inne swoje książki, możecie kupić w pakiecie. Jak wam brakuje jakiejś książki do kolekcji, to kupujcie. Wszystkie są podpisane tytuły moje w księgarni internetowej historiarealna.pl. Jeszcze króciutko, ostatnie 10 sekund, pozdrówmy przyjaciół kanału, bez których ta przygoda też byłaby niemożliwa. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo oczywiście, diety pudełkowej, kciuk dla Lantre, naszego partnera technologicznego i przypominam, że do grona patronów historii realnej dołączył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a więc no cóż, rewelacja, rewelacja, bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę z tego. Inwestujcie, drodzy Państwo, z głową i w oparciu o sprawdzoną wiedzę i przypominam, że Hammer Construction 2, proszę bardzo, to jest super telefon, który też Państwu bardzo polecam. Nasi przyjaciele z Hammera przygotowali dla Was super promocję na odcinku wczoraj, który Wam polecam o ataku na Moskwę z panem Eberhardtem. Wszystko tam opowiedziałem. Czekają na Was kody rabatowe. Okej, lecimy. No dobrze, czyli tak, mamy decyzję prezydenta Nawrockiego, który już oficjalnie odebrał Zełenskiemu order. Decyzja jest, jak czytamy w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta, ostateczna i jak rozumiem nieodwołalna. Przypominam, że 8 czerwca zebrała się kapituła, która wydała swoją opinię i pan prezydent się do tej opinii przychylił, bo jak się okazuje, ta opinia była wiążąca. Co ciekawe, jak wynika z... Przepraszam, ta opinia nie była wiążąca, tylko przesądzająca o tym, żeby odebrać order. Te informacje, które przekazywał były prezydent Komorowski, okazały się nieprawdziwe, bo on mówił, że kapituła się pokłóciła i ta decyzja była niejednoznaczna. Dzisiaj z przecieków możemy się dowiedzieć dyplomatycznych, że jednak kapituła rekomendowała odebranie orderu. No, w związku z tym prezydent odczekał, dał ukraińskiej stronie czas, o czym zaraz wam powiem, jak to wszystko się odbywało, na zmianę tej decyzji o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce ukraińskiej. To chodzi o Centrum Operacyjne Północ Ukraińskich Sił Specjalnych, ponieważ Ukraińcy nie kiwnęli palcem w tej sprawie, no to decyzja zapadła, klamka zapadła. 8 czerwca była ta kapituła, w związku z tym łatwo policzyć, że daliśmy Ukraińcom no niecałe 2 tygodnie, tak, na tą decyzję. Okej, okay, co powiedział pan prezydent, bo dzisiaj dużo ważnych słów padło, a tymczasem podziękowania dla Pawła Ochowskiego, bardzo panu dziękuję, super robota, tak dalej, dzięki, bardzo miło, a pan Grabek wysyła subskrypcję na naszym live'ie, także super, dziękuję w imieniu tych, którzy się na to załapią. Startujemy oczywiście od wypowiedzi pana prezydenta, bo ona rozpoczęła cały, tak jak mówię, kaskadową reakcję łańcuchową i potem wszystkie te ruchy Bodnara i innych dygnitarzy ukraińskich, którzy oddają dzisiaj, przypominam, ordery w geście protestu. Czytamy. Ofiar naszych przodków nie wolno zdradzić milczeniem, powiedział pan prezydent w specjalnym oświadczeniu, wystąpieniu. To groby, o których nie wolno zapomnieć, to rany historii, które wymagają prawdy, pamięci i szacunku. My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Szacunek do przodków, uczciwość wobec historii są obowiązkiem nas wszystkich. Naród, który traci pamięć, no to taka, powiedziałbym, preambuła, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku. Prawda historyczna nie jest i nigdy nie może być kartą przetargową, argumentował prezydent Karol Nawrocki. I teraz tak, już teraz esencja po tym trochę pompatycznym wstępie. Podkreślił, że Order Orła Białego jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej i szczególnej więzi odznaczonej osoby z Polską. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale również szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty. No i potem ogłosił oczywiście swoją decyzję. Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą, to jest bardzo ważny punkt, podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. No więc tak to twardo zakomunikował. Prezydent dodał, że władze polskie przekazywały Kijowowi swoje stanowisko i po prostu dały mu furtkę, tak jak wam mówiłem, oczekiwały ponownego rozważenia tej decyzji. No ale ostateczne stanowisko, mówi pan prezydent, strony ukraińskiej nie uległo zmianie, a historia nie powinna być przeszkodą oczywiście dla przyszłości, może jednak zostać zbudowana ta przyszłość wyłącznie na prawdzie. I teraz tak, prezydent wśród swoich prerogatyw oczywiście ma nadawanie orderów i to nie wymaga kontrasygnaty Donalda Tuska, w ogóle do premiera, ale jednak jeżeli chodzi o pozbawienie orderu, no to najprawdopodobniej, tak jak wam mówiłem, pan premier również będzie musiał, ponieważ jest to odrębny akt urzędowy, będzie musiał też złożyć swój podpis pod tym, a więc troszeczkę Nawrocki być może, jeżeli te ekspertyzy się potwierdzą, przerzuca piłeczkę na kort Tuska. Zobaczymy, co zrobi premier z kolei. Zobaczymy. Bez kontrasygnaty, no to decyzja prezydenta nie wejdzie w życie. Może to jest kolejna furtka dla Ukrainy. Może na przykład, jeżeli Ukraina się ugnie, ale się nie ugnie oczywiście raczej, może Tusk nie podpisze. No i oczywiście obudował, opakował tak, żeby złagodzić tą swoją wydźwięk tej decyzji prezydent Nawrocki to takim określeniem, że to nie jest, nie wiem, odebranie całemu narodowi ukraińskiemu, który szanujemy, że to nie jest zmiana polskiej polityki, że nie wycofujemy swojego wsparcia dla Ukrainy. Nawet mogę tu wam zacytować. Decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, nie oznacza strategicznej zmiany, czy też zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa, czyli to nie znaczy, że my teraz będziemy stawiali na Rosję, tak? Polska nadal uznaje Rosję za agresora i pozostaje zwolennikiem suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy. Wspieraliśmy, wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, całej Europy i tak dalej. W tej sprawie nic się nie zmieniło. No ale oczywiście nie zgadzamy się na gloryfikowanie ludzi, którzy, postaci historycznych, które odpowiadają za masowe zbrodnie na Polakach. No i oczywiście tam powoływał się na pomoc, którą Polska udzieliła po 22 roku. Nie przypominam tych liczb i danych, by żądać wdzięczności, ale przypominam je, by wszyscy zrozumieli, dlaczego decyzja prezydenta Ukrainy budzi w nas tak ogromny sprzeciw. No i sprzeciwił się porównywaniu AK do UPA, bardzo słusznie, i wyklętych, to o tym mówiłem w odcinku Historii Realnej, nie może być przyzwolenia na zrównywanie AK z UPA. I tutaj dodaję, że Komenda Główna AK zakazywała zabijania kobiet i dzieci. Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest oburzająca, jest również niezrozumiała, rozczarowywująca, uderza w pamięć historyczną, uderza w zaufanie budowane przez lata, uderza w fundamenty pojednania. No dobrze, to tyle, drodzy Państwo, już nie będę tego przeciągał. Dlaczego to przytoczyłem? Bo to jest historyczny dokument już teraz, to wystąpienie. Mamy bardzo ostre stanowisko Polski. Tutaj pan prezydent nie odstawia nogi i coś wam powiem, no ma rację, tak? Ma rację. Ja uważałem od samego początku, że odebranie tego orderu jest gestem operetkowym w tym sensie, że Zełenski nawet pewnie nie wiedział albo nie pamiętał, że ten order ma. Powinniśmy na bardzo poważny krok eskalacyjny ze strony Ukrainy, bo Ukraińcy doskonale wiedzieli, że to tak u nas, tak na Polaków podziała, powinniśmy byli odpowiedzieć czymś konkretnym, na przykład zasugerowaniem, że nie będziemy wspierać ukraińskich, czy będziemy blokować ukraiński akces do Unii Europejskiej. No a ten odebranie orderu, no... Ktoś zażartował, że Zełenski po odebraniu orderu dowie się w ogóle, że go dostał. Dał mu go Duda, tak swoją drogą, prezydent Duda. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli już Polska zagroziła tym, dała stronie ukraińskiej 2 tygodnie na to, żeby strona ukraińska się wycofała z tej decyzji, i tu się zgadzam z prezydentem i również z Sikorskim, ministrem Sikorskim, który to samo mówił, Ukraina rozwiązała ten... zapoczątkowała ten problem, wygenerowała ten kryzys, w związku z tym Ukraina powinna go załatwić. Ukraina tego nie zrobiła, nie skorzystała z tej furtki, w związku z tym no już nie mieliśmy wyboru, trzeba było oczywiście ten order odebrać. Także uważam, że no nie jest to idealny sposób odpowiedzi, ale trzeba było w jakiś sposób zareagować, bo nie może być tak, że Polska udaje, że to deszcz pada. Za każdym razem, kiedy Ukraina robi nam jakieś afronty, na przykład na poziomie historii właśnie, bo przecież to jest tylko, tak jak mówiłem, ostatnia kropla, która przerała czarę goryczy, a my udajemy, że wszystko jest w porządku, nie dostrzegamy, zamykamy na to oczy tylko w imię tego, że Rosja na tym skorzysta, Rosja na tym skorzysta. Już mam dosyć tego argumentu, bo on dotyczy tylko strony polskiej, nigdy nie dotyczy strony ukraińskiej. Ukraińcy nie muszą się z tym w ogóle liczyć, oni generują problemy, a my w imieniu tego, że Rosja na tym skorzysta, musimy się zawsze cofać. Dobrze, że Polska pokazała się jako tutaj asertywny gracz i dobrze, że ten order został odebrany po tym, kiedy zostało to zapowiedziane. Tak jak powtarzam, ja bym inaczej odpowiedział. Próbowałbym używać nacisków w postaci, nie wiem, zabrania Starlinków, czy też zagrożenia w ogóle tym, które przecież fundujemy Ukrainie, zrobienia jakichś, nie wiem, kłopotów z dostawami broni, które idą przez Rzeszów, próbowałbym powiedzieć, słuchajcie, no z banderą do Unii nie wejdziecie, mamy prawo weta i was nie wpuścimy po prostu, jak się nie uspokoicie. To są realne rzeczy, które Ukraina by odczuła i zmusiłoby to ją, bo to są realne rzeczy, które by straciła, rzeczywiście do zmiany decyzji. Myśmy, czyli pan prezydent, postanowił jechać po tak zwanej w sferze symbolicznej, co zaraz wam powiem, skończyło się właśnie tak, jak się skończyło. Także ja bym to inaczej rozegrał, no ale jak już powiedzieliśmy A, to trzeba było powiedzieć Z i oczywiście ten order odebrać, no bo nie odebranie teraz orderu w sytuacji, w której Ukraina nie skorzystała z tej furtki, którą otrzymała, no byłoby jeszcze gorszą katastrofą, no bo wtedy Polska już w ogóle okazalibyśmy się totalnymi miękiszonami. Okej, wróćmy teraz do tej całej rozgrywki, która wokół tego się rozegrała. Znamy już mniej więcej kulisy odebrania tytułu. Tak jak powiedziałem, na początku pojawiły się takie informacje, że kapituła była podzielona, ale ta kapituła się w końcu dogadała i rekomendacja jej była jednak jednoznaczna, to znaczy order należy Zełenskiemu odebrać z tym zaznaczeniem, że strona ukraińska może jakiś gest zrobić wobec strony polskiej, dano jej czas, czyli po prostu powiedzieć, dobra, niech to będzie inna nazwa, niech to będzie imienia Petlury, czy tam kogo chcą, obrońców Azowstali, no tysiąc tam jest przecież możliwości, jak mogli to zrobić. Nasza rekomendacja była taka, że order powinien zostać odebrany, chyba że ze strony ukraińskiej nastąpi refleksja i wykonają jednoznaczny gest. Zdradził w rozmowie z jednym z polskich gazet członek kapituły. Dodam, że poza prezydentem, który jest wielkim mistrzem orderu Orła Białego, fajnie to brzmi, podoba mi się, wchodzą Zofia Romaszewska, Michał Klajber, Bronisław Wilstein i Wojciech Roszkowski, profesor Roszkowski, proszę bardzo. No i tak sobie poczekali panowie na tą reakcję Ukrainy. Liczono, że kiedy Budanow przyjechał rozwiązać w jakiś sposób ten konflikt, no to, że to jest sygnał, że Ukraina się ugnie, czy też ugnie, no pójdzie na kompromis, tak cofnie swoją fatalną decyzję eskalacyjną. No ale z tego plotki mówią, że Budanow tam proponował co najwyżej, żeby to przemianować na bohaterów UPA walczących z Sowietami. No trochę zgniły byłby to kompromis, no bo przecież ci sami ludzie mordowali Polaków, a potem mogli walczyć z Sowietami, że to mogli być ci sami ludzie, nie? No ale nic oczywiście z tego nie wyszło, żadna reakcja nie nastąpiła, po prostu Ukraińcy pomyśleli, to taka gra w chicken, wiecie, dwa samochody pędzą na siebie, że Polacy jak zawsze piersi zjadą, nic się nie stało, w związku z tym prezydent podjął decyzję, uwaga, zgodną z rekomendacją kapituły. Z tamtej strony nie nastąpił żaden gest, żadne tłumaczenie, żadne przeprosiny, nic. Tylko w związku z tym, jak stwierdził to źródło z kapituły, dalsze czekanie nie miało sensu. Premier Donald Tusk, to jest kolejna reakcja, skomentował to tak. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. No z kolei, no i to jakby wskazuje, że pewnie premier wolałby tego nie podpisywać, no ale jak nie podpisze, no to tak jak mówię, Polska wyjdzie na miękiszona, więc sytuacja nie jest prosta. Natomiast Sikorski, czyli minister spraw zagranicznych, po prostu retweetował z takim stwierdzeniem, o jest poparcie dla Nawrockiego, czy też prezydenta Nawrockiego, wpis Miedwiediewa, czyli byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, który się triumfuje i pisze tak. Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa, degenerata orderu Orła Białego. Jestem pewien, że to nie będzie problemem dla szefa banderowców. Teraz jest więcej miejsca na jego zielonej bluzie, na żelazny krzyż Hitlera ze złotymi liśćmi dębu. No, także tak Miedwiediew, no rzeczywiście Rosjanie triumfują, cieszą się z tego, co się stało, ale powtarzam, to nie jest wina strony polskiej, bo nie my wygenerowaliśmy ten problem, my tylko reagujemy. Nie byłoby całego problemu, nie byłoby całej awantury, gdyby nie to, że Zełenski z jakiegoś powodu postanowił nam ten afront zrobić, wywołując cały bezsensowny konflikt. No. Oczywiście po tym wpisie Sikorskiego odezwał się Marcin Przydacz, czyli prezydencki minister, który z kolei zbeształ Sikorskiego, wypominając mu tam spotkania z Ławrowem. Pamiętacie stare sprawy, kiedy Ameryka robiła reset z Rosją, no i oczywiście polski wasal też robił, czyli Polska po prostu, bo Polska niestety nie jest krajem suwerennym w stosunkach z Ameryką, czyli mamy układ senior partner amerykański, junior partner polski. Jak Ameryka idzie na zwarcie z Rosją, idziemy na zwarcie z Rosją. Jak Ameryka robi reset, idziemy na reset. No niestety, tak to wygląda. No ale tu wypomina właśnie minister Przydacz, że Sikorski palił papieroski na balkonie z Ławrowem. Potem został pognany przez Majdan, chwalił Nord Stream 2. O, to ciekawe, bo akurat pamiętam, że Sikorski powiedział, że Nord Stream 2 to jest jak pakt Ribbentrop-Mołotow 2.0. Więc tu chyba się Przydacz pomylił. No tak, składał hołdy berlińskie, wiadomo, znamy to. No niestety cała sprawa została wciągnięta w polskie piekiełko, w polską nawalankę. Ale no cóż, no. Do tego chyba jesteśmy już przyzwyczajeni. Dobrze, teraz to tyle, jeżeli chodzi o stanowisko strony polskiej, ono jest jasne i klarowne. Przejdźmy teraz do stanowiska strony ukraińskiej, które jest, no, jest nie tylko sztywne, ale mamy kaskadowe teraz oddawanie polskich odznaczeń państwowych przez z kolei ukraińskich oficjeli. Dobrze, sekundkę, tylko spojrzę tutaj na czat. Dobra, okej. Okay. Jest nas już, drodzy Państwo, 5000. To jest naprawdę rewelacja. Dziękuję. WarRaven38. Czy zostałem już realistą? Tak, owszem, został Pan realistą. Dostałem wsparcie. Bartłomiej3669. Dziękujemy również za wsparcie. Wysyłam Panu kciuka. Przypominam, że dzięki tym trampkom, które od Was dostajemy, powstają kolejne live'y i cała historia realna się kręci. Tak w ogóle powiem Wam na marginesie, że to po prostu zupełnie inne plany miałem na dzisiaj, ale pomyślałem sobie, kurde, przecież ja mam pewne zobowiązania wobec Was. To znaczy, to nie jest tak, że historia realna może w takim dniu, tak ważnym w historii relacji polsko-ukraińskich i w ogóle tak kluczowym, po prostu jechać sobie i realizować swój plan weekendowy, prawda? W związku z tym wszystko rzuciłem, jestem i no i cóż, jedziemy z koksem dalej, drodzy Państwo. Posłuchajcie, co mówią Ukraińcy. No to zacznijmy od Budanowa, szefa Huru, a obecnie również drugiej osoby w państwie, no bo on zastąpił tego skorumpowanego, jak się nazywał, Jermaka, czy kogoś tam, co do kryminału trafił, za te wszystkie przekręty i teraz został prawą ręką Zełenskiego, szefem jego kancelarii. No to posłuchajcie, bo wydaje mi się, że ten wpis jest bardzo charakterystyczny dla strony ukraińskiej i to jest na najwyższym szczeblu na razie, bo jeszcze się Zełenski w tej sprawie nie wypowiedział, reakcja na decyzję prezydenta Nawrockiego. Niestety prezydent Polski uciekł się do nieprzyjaznego aktu wobec naszego narodu, napisał Budanow w swoim oświadczeniu, pozbawiając prezydenta Ukrainy wcześniej przyznanego mu orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, no tak to oczywiście. Dziwnym trafem, kurczę, to naprawdę mnie irytuje, dziwnym trafem Zełenski się nie zastanawiał, że robiąc i nadając imię UPA, robi prezent moskiewskiemu agresorowi. Wtedy to nie jest prezent dla moskiewskiego agresora. Gloryfikowanie formacji, która wymordowała 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej i doprowadzanie tym po prostu wywoływanie gigantycznego bólu wśród kraju, który jest sojusznikiem Ukrainy. Wtedy nie ma problemu. Problem jest wtedy, kiedy Polska reaguje. O tak, wtedy to jest prezent dla rosyjskiego agresora. Bardzo mi się nie podoba to oświadczenie Budanowa. Budanow jest ślepy na jedno oko. Okej. Okay. No wiadomo, więc Rosjanie oczywiście wykorzystają to przeciwko obu naszym krajom. No pewnie tak, ale to się trzeba pretensje do swojego szefa zgłaszać, a nie do nas. Nasze narody mają długie wzajemne relacje i różne strony historii, zarówno heroiczne, jak i tragiczne. O, tragiczne. Jednak nie powinno to być powodem do głębokiego przemyślenia, znaczy powinno to być, przepraszam, jednak powinno to być powodem do głębokiego przemyślenia, a nie prymitywnych politycznych spekulacji, słuchajcie. O, Ukraina nie wskazuje żadnemu innemu narodowi, jak ma uczyć swoją historię, dlatego i my zastrzegamy sobie sprawiedliwe prawo do własnej narodowej pamięci i godności. No okej, okay, ale moment, my nie gloryfikujemy, zresztą no nie ma w historii Polski takiej sytuacji, w której Polacy by wymordowali 100 tysięcy Ukraińców w ramach ludobójstwa na jakimś danym terenie przy pomocy siekier, wideł i pił. Ale oczywiście są również czarne karty w historii polskiej, nie tak wielkie, nie tak porównywalne, choćby jak, nie wiem, Sachryń, czyli ta masakra Ukraińców dokonana przez AK, czy Pawłokoma, czy, nie wiem, Piskorowice, Wierzchowiny, to są takie zbrodnie wojenne przez z kolei podziemie niepodległościowe, powojenne, ale nikt w Polsce tym ludziom nie stawia pomników, nie nadaje imienia tym ludziom jakichś, wiecie, jednostek wojskowych, no, tak? To jest raz, a po drugie jeszcze raz podkreślam, nie ma symetrii. Nie ma symetrii między tymi przypadkami, a tą symetrię tutaj próbuje postawić Budanow, między tymi, które są świetnie opisane przez polską historiografię, sam o tym książkę napisałem, zbrodniami wojennymi, a tutaj gigantycznym, zaplanowanym z góry ludobójstwem. No. Dobra, wracamy do tego oświadczenia. Jestem przekonany, że ten gest prezydenta Polski nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością czy czymś podobnym, bo o jakiej sprawiedliwości może być mowa, jeśli orderu Orła Białego nie odebrano na przykład włoskiemu faszystowskiemu dyktatorowi, poplecznikowi Hitlera Benito Mussoliniemu. No dobra, a okej, to jest fajny argument, świetnie to brzmi, ale ja powiem coś bardzo niepopularnego, ale panie Budanow, jaki my mamy problem jako Polacy z Mussolini? Słucham. No. Można Mussoliniego lubić, można Mussoliniego nie lubić. Ja osobiście nie przepadam za nim, uważam, że to był bufon, ale Mussolini był przywódcą Włoch i Włosi nie zrobili Polakom żadnej krzywdy. I koniec. Benito Mussolini nie wydał rozkazu, tak jak prowyt OUN na czele z Suchewiczem, a wcześniej prowyt OUN, czy też te lokalne struktury na Wołyniu na czele z Kłymem Sawurem o dokonaniu czystki etnicznej na Polakach. W związku z tym nie bardzo rozumiem to porównanie. Nie jesteśmy Abysynią. No rozumiem, gdyby Abysynia może mieć problem z Mussolinim. Co nas w ogóle obchodzi Mussolini? Okej. Okay. W związku z tym chciałbym tylko powiedzieć, że jest gigantyczna różnica między gloryfikowaniem UPA i Mussolini, nie ma tutaj absolutnie nic do tego. Więc tą analogię historyczną bym odrzucił. Ukraina bez wątpienia dokona oceny tego wydarzenia. O, to już groźby, ale mimo wszystko będziemy dalej mocno stać na zasadach otwartego partnerstwa. No proszę, ze wszystkimi sojusznikami. Jednak partnerstwa partnerskiego, raczej opartego na zasadach wzajemnego szacunku. Ukraina będzie kontynuować walkę na przedniej linii obrony całej Europy, w tym Polski, płacąc najwyższą cenę. Ale jak każdy Ukrainiec nie mogę pozostać z boku i po prostu obserwować, jak przeciwko naszym obywatelom bezpodstawnie i sztucznie nakręca się machina nienawiści. Czyli tak, to jest problem polskiej machiny nienawiści, a nie Zełenskiego, który najbardziej nienawistną, szowinistyczną organizację UPA postanowił gloryfikować. W związku z tym oddaję Złoty Krzyż oficerskiego Orderu Zasługi dla Polski, czyli Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. Order Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, którym ohonorował mnie w zeszłym roku prezydent Polski. Jestem pewien, że ukraińskie społeczeństwo, zarówno wojskowi, jak cywile, odczuwa te same emocje i poprze ten krok. Chwała Ukrainie, na koniec napisał w swoim oświadczeniu Budanow. Ten sam krok zdecydował się Sybicha, czyli szef dyplomacji ukraińskiej, oddał swój order, nawet sobie tu wypisałem, co on miał, ale chyba też... Tak, on miał też order... Hej, jak tam? Jestem z powrotem? To się zdarza. Już wczoraj was informowałem, że podczas wczorajszego odcinku z Adamem Eberhartem, który bardzo wam polecam. O, działa, tak, jest okej. Chciałem powiedzieć tylko, że już podczas wczorajszego odcinku coś mi przycinało. Mam stałe łącze, jestem na kablu, nie na Wi-Fi, żeby się to nie zdarzało, ale wiecie, jak jest z internetem, szczególnie na polskiej wsi. Znaczy, znacznie lepiej niż na niemieckiej wsi, żeby było jasne. Na czym skończyłem? Czy słyszeliście, kto jakie ordery zwrócił? To może jeszcze raz powtórzę. Budanow zwrócił swój order, Krzyż Oficerski Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, były ambasador Wasyl Bodnar zwrócił Krzyż Kawalerski, a Andrzej Sybicha, szef MSZ-u, zwrócił Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. No to tak w skrócie. Mamy dosyć mocne reakcje. Żałuje minister spraw zagranicznych Sybicha, że Polacy zdecydowali się na ten ostry, eskalacyjny krok, zanim to rozwiązać na drodze negocjacji. No jest to nieprawda oczywiście, bo Polacy próbowali to rozwiązać na drodze negocjacji, dali furtkę stronie ukraińskiej, żeby z tego wyszła, a strona ukraińska nie skorzystała. No ale mamy też do czynienia z wypowiedziami bardzo ostrymi również po tamtej stronie. Odezwał się Dmytro Jarosz, to jest ten szef ukraińskiej armii ochotniczej, to jest jakiś taki skrajny z prawego sektora nacjonalista, który teraz tam wysokie stanowiska piastuje w tym pospolitym ruszeniu ukraińskim. No i on, to jest ten, co zasłynął, że Ukraińcy mieli prawo zabijać na Wołyniu, bo Polacy byli tam okupantami takimi samymi, jak obecnie są Rosjanie na Donbasie, a każdy ma prawo naród niszczyć swoich okupantów. No, oczywiście, że każdy naród ma prawo walczyć ze swoimi okupantami, ale pod warunkiem, że oni noszą mundury i są, nie wiem, w umundurowanych jakichś formacjach, tak? Raz. To, że to była w ogóle okupacja, to jest ukraińska oczywiście perspektywa. No a dwa, to były ataki, mam na myśli ludobójstwo na Wołyniu, wymierzone w kobiety i dzieci. W związku z tym to jest jakiś absurd. No ale dobra, do czego zmierzam? Teraz ten facet powiedział tak. Polacy oślepieni szowinizmem, sam jest szowinistą, i podżegający do wrogości wobec Ukrainy uważają się za jakichś super przemądrzałych, wiecznych, zapomnieli o wspólnych osiągnięciach i zwycięstwach i próbują robić niepotrzebne zamieszanie. Nie chcą silnego sojuszu z Ukrainą i innymi krajami europejskimi. Oho, zaraz nas Ukraińcy z Europy wyrzucą, patrzcie. Opierając się na sfałszowanej historii, aha, no to już pozostawiam w ogóle bez komentarza, odmawiają pójścia naprzód i zamiast tego marzą o tym, żebyśmy się uniżali przed nimi na kolanach. Ci polscy politycy to przekupne i tutaj pada brzydkie określenie pań, które zarabiają w wiadomo jaki sposób na swoje życie. Ich czas minie. No proszę. Czy to trzeba jakiegoś w ogóle do tego komentarza? Krótko mówiąc, mamy do czynienia z tym, że moim zdaniem Zełenski samą tą decyzję, żeby nadać ten tytuł UPA tej jednostce wojskowej, właśnie podjął ze względu na to, że chciał zyskać głosy takich radykałów jak ten Jarosz. Oczywiście, bądźmy też fair, no, prezydent Polski odebrał Zełenskiemu ten order, bo pewnie się osobiście oburzył i taka była też kapituła, tak zdecydowała i nastroje społeczne również są i się temu nie dziwię, bo sam jestem częścią tego społeczeństwa i sam jestem oburzony na Zełenskiego, no ale też nie ukrywajmy, to jest polityka i prezydent Nawrocki też ma swoje kalkulacje polityczne, nie jest tajemnicą, że pomysł ma taki, żeby trochę odebrać głosów Konfederacji, raczej nikt, żaden wyborca Konfederacji nie zagłosowałby na Dudę, no to jest jasne, tak, i jego politykę miłości wobec Ukrainy takiej doprowadzonej do jakiejś, nie wiem, romantycznej histerii, w związku z tym no tutaj wszyscy też grają swoje gry, a gra jest naprawdę wielopoziomowa. No dobrze, to zastanówmy się, drodzy Państwo, po tych reakcjach, już nie będę przedłużał tych wszystkich komentarzy, w jaki sposób z tego możemy wszystkiego wybrnąć. No więc na pewno teraz Ukraina się jeszcze bardziej usztywni, to znaczy jeżeli wtedy się nie zdecydowała przez te niecałe dwa tygodnie, kiedy miała czas, kiedy jej zagroziliśmy tym odebraniem tego orderu i się nie ugięła, no to nie ugnie się również teraz. Przypominam, że 8 czerwca ta kapituła się zebrała i dyskutowała. Czy premier podpisze? No to pytanie do premiera. Ja myślę, że no, jeżeli Ukraina nic nie zrobi, to podpisze. I teraz jakie z tego wychodzą wnioski? Wnioski wychodzą z tego takie, że Ukraina już myśli o tym, co będzie po wojnie. Polska też już myśli o tym, co będzie po wojnie. Sytuacja po wojnie będzie następująca, będzie potrzebna, nastąpi bardzo poważna rywalizacja między z jednej strony Polską, a z drugiej strony Ukrainą o to, kto jest najmocniejszym, najsilniejszym graczem w Międzymorzu. Moim zdaniem cała ta afera historyczna jest tylko pewnym objawem pewnego zderzenia strukturalnego pomiędzy ośrodkiem władzy Warszawy i ośrodkiem władzy Kijowa. To znaczy Ukraina, Polacy zawsze mają i mieli i trochę no, predysponuje ich do tego takie poczucie, że są najwięksi, najlepiej zorganizowani, tak? No rozejrzyjcie się, prawda? No po całej okolicy. Polska w tym Międzymorzu graniczy z państwami mniejszymi i słabszymi. Pamiętacie pewnie tą mapkę taką, która pokazuje, że polskie PKB to jest tam większe niż PKB, nie wiem, 10 krajów wokół nas, tak? To pokazuje, że jesteśmy super, no wiecie, no czujemy się, że to my powinniśmy przewozić Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy najludniejszym krajem, najbogatszym. Nasza success story po upadku komunizmu jest bez wątpienia najbardziej spektakularna. Weszliśmy do top 20, jeżeli chodzi o wielkie gospodarki. No i w tym systemie, jak to Jacek Bartosiak określa, północ-południe, od Skandynawii po Turcję, mamy taką zwornikową pozycję. No i tutaj moim zdaniem natkniemy się i napotykamy się na opór ze strony Ukrainy, bo Ukraińcy z kolei, chociaż są gorzej zorganizowani w sensie no, państwowym, tak, trawi ten kraj korupcja, drogi są dziurawe, no ale mają poczucie euforii trochę takiej, że postawili się największemu państwu Europy, Rosji, supermocarstwu tej półkuli, obronili swoją niepodległość, no i po 4,5 roku walki mają fantastyczne technologie dronowe, mają dużo potężniejszą niż polska armię i sprawniejszą, tak, no to jest chyba oczywiste, bo to są setki tysięcy, nie wiem, z milion pewnie tych żołnierzy już tam jest, plus drony, plus cały sprzęt, mają doświadczenie bojowe, no i postawili się Rosji, tak, i właśnie w tej chwili ten, tak się ciekawie nałożyło, że ten konflikt wokół Orła Białego i Łupa nałożył się na te bombardowania Moskwy, w związku z tym oni uważają, że to oni są najsilniejsi i to oni powinni być tutaj rozgrywającym, a nie Polacy. No i moim zdaniem tutaj pojawia się pierwszy zasadniczy problem. My będziemy rywalami. Oczywiście na odcinku antyrosyjskim i dobrze, że to oczywiście jest podkreślane, no bo to jest banał, tak? No zależy nam na tym, żeby ta Ukraina się utrzymała na nogach, stanowiła ten bufor, no nie, już nie musimy tego w kółko powtarzać, prawda? W związku z tym bez wątpienia tutaj mamy wspólnotę interesów, ale jeżeli chodzi o inne sprawy, no to te interesy mogą być już rozbieżne. To jest to, czyli taka geopolityczna rywalizacja o to, kto będzie rozdawał karty w regionie. Zobaczcie, jak Zełenski rozgrywa na przykład białoruską opozycję. W jaki sposób nawiązuje kontakty ze Szwedami, tak? Polacy kupują od Szwedów te okręty podwodne, no to zaraz Zełenski kupuje Gripeny. Z Turcją ma doskonałe kontakty, tak? No próbuje też tutaj ogarniać sobie tę całą tak zwaną bliską zagranicę, używając tego sowieckiego określenia, no i polskie wpływy pewnie wypychać. No, do tego dodajmy historię, dodajmy kwestie zbożowe, tak, jeżeli Ukraina przystąpi ze swoimi czarnoziemami do Unii Europejskiej, no to zdmuchnie po prostu naszych producentów rolnych z europejskich rynków. No, tak można by mnożyć, branża transportowa, w związku z tym przyzwyczajmy się, drodzy Państwo, do tego, że świat oparty jest nie na miłości, tylko na realistycznych stosunkach międzynarodowych i to jest bardzo skomplikowana gra. Na pewnych sprawach będziemy mieli z Ukrainą wspólne interesy antyrosyjskie, ale w wielu będziemy się kłócić i spierać. W związku z tym teraz czeka nas konferencja, chyba 23 czy 4 się zaczyna, konferencja o odbudowie Ukrainy, Zełenski na nią raczej nie przyjedzie, bo się pewnie obrazi za tą całą aferę. Polska pewnie, tak jak to ktoś napisał dzisiaj na Twitterze, tak zarobimy na odbudowie Ukrainy, jak zarobiliśmy na słynnych koncesjach naftowych w Iraku. Bo przecież Amerykanie, jak nas władowali w tą wojnę w Iraku, kompletnie bezsensowną awanturę, wywołaną pod kłamliwym pretekstem, no bo pamiętacie, szukali weapons of mass destruction Saddama Husajna, który nigdy nie znaleźli, no to też nam obiecywali złote góry. Nic z tego nie dostaliśmy. W związku z tym też toczy się gra o powojenną odbudowę. Myślę, że Ukraińcy woleliby, nie wiem, chociażby, żeby firmy niemieckie ich odbudowywały, nie polskie, z oczywistych powodów, bo po co budować siłę Polski, jeżeli mamy być rywalami, tak? Do tego dochodzą skandale korupcyjne wokół Zełenskiego. Fajnie je czymś przykryć. W związku z tym nigdy nie jest tak, drodzy Państwo, że jakieś wydarzenia międzynarodowe wynikają po prostu z jednej przyczyny. To z reguły jest cała skomplikowana siatka przyczyn. Także ci, którzy wierzyli w to, że stosunki polsko-ukraińskie po tym, jak kochaliśmy się, tak, w cudzysłowie, kiedy przyjmowaliśmy te setki tysięcy, miliony uchodźców w lutym, marcu, kwietniu 2022 roku, że one zawsze będą sielankowe i oparte, jak wiecie, no, między chłopakiem a dziewczyną w tym pierwszym okresie, kiedy się czuje motyle w brzuchu, no to nie, no. Minęły 4,5 roku i trzeba rozpocząć pragmatyczną grę i będziemy się handryczyć z nimi i szarpać teraz praktycznie o wszystko. Także taka jest nowa rzeczywistość Europy Środkowo-Wschodniej i takie jest nowe rozdanie. Ja mam tylko jedną nadzieję, bo zależy mi na tym, żeby wydostać te technologie dronowe od Ukraińców, no i te uderzenia dalekiego zasięgu, czyli te rakiety Neptun, żebyśmy my też skorzystali z ich doświadczeń technologicznych. No, mam nadzieję, że ta awantura nie pokrzyżuje tego wszystkiego, no bo my też powinniśmy się od nich uczyć, no bo warto byłoby mieć takie uderzenie dalekiej, długiej ręki, jak oni, mieć możliwość odstraszenia Rosji nie poprzez kupowanie piekielnie drogich Abramsów, czyli no niestety, co tu dużo mówić, broni XX wieku, tylko broni XXI wieku. Wtedy skutecznie odstraszymy Rosję, więc mam nadzieję, że tu będziemy mogli skorzystać, ale niestety też pojawiają się rysy na tym obrazie, no bo widzieliście, to też się teraz toczy na naszych oczach, to znaczy mieliśmy ostatnie 14 migów dać Ukrainie, a oni nam mieli dać w zamian za to technologie dronowe. Oni tutaj się nie wywiązali ze swojej obietnicy, nie dali nam tych technologii dronowych, więc w związku z tym nie dostaną migów. No i tu mamy kolejny rozdźwięk, tak? może Ukrainie wcale nie będzie zależało na tym, żeby Polsce te technologie dronowe przekazać. No, w interesie każdego kraju jest to, żeby jego sąsiedzi byli słabi, a nie silni. Tak? To jest podstawa realizmu geopolitycznego wykładanego jeszcze przez Stanisława Cata-Mackiewicza. No dobrze, tyle drodzy Państwo, nie będę już Was zadręczał, bo przecież sobota, mamy bardzo, bardzo poważny, podkreślam, najpoważniejszy konflikt polsko-ukraiński, spór od odzyskania przez Ukrainę niepodległości w roku 1991. Jak to się potoczy, Bóg raczy wiedzieć, no ale na pewno będzie to, co się teraz wydarzyło, te symboliczne odebranie Zełenskiemu tego orderu, miało olbrzymi, olbrzymi wpływ na relacje polsko-ukraińskie. No i cóż, wkraczamy, tak jak powiedziałem, w nową erę realizmu i stosunków kupieckich, ty mi coś, ja ci coś. Polityka to jest gra transakcyjna i trzeba się do tego, drodzy Państwo, przyzwyczaić. Ty mi robisz dobrze, to ja ci zrobię dobrze. Ty mi robisz kuku, ja ci zrobię kuku. A nie tak jak było na początku tej wojny, my wam damy, nie wiem, olbrzymią część naszych czołgów i samolotów i armat, a potem może za parę lat będziecie nam wdzięczni. No tak, drodzy Państwo, to niestety nie działa. Przykro mi, że Polacy nie wyciągają wniosków ze swoich błędów, polscy politycy oczywiście, i muszą się uczyć zawsze na żywym organizmie. Okej, to tyle. Już Was puszczam, drodzy Państwo. Skończmy tego live'a o pierwszej, bez sobota i nie mam sumienia Was trzymać, a jest naprawdę, mamy fantastyczną frekwencję. Jest nas prawie 8 tysięcy, mimo że jest sobota. Naprawdę bardzo, bardzo Państwu dziękuję. To już może króciutko w takim razie, co tam też się dzieje. W Wielkiej Brytanii, i tutaj zwracam się do naszych widzów w historii realnej, mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało, mamy olbrzymią rzeszę widzów w Wielkiej Brytanii, pod Bedford się zderzyły dwa pociągi, 50-100 osób rannych. Widziałem, dosyć dramatycznie to wygląda, pociągi rozwalone i ludzie wychodzący na jakieś pole kartoflane, część ma obandażowane głowy. Bardzo to wygląda niebezpiecznie. Rosja zapowiada bardzo ostry odwet za bombardowanie i atak na Moskwę. Polecam Państwu fenomenalny odcinek z Adamem Eberhardtem. On jest dla Waszym odcinkiem na weekend. Obejrzyjcie koniecznie, bo to jest naprawdę świetny ekspert, umysł jak żyleta, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Wczoraj wieczorem ten wywiad zrobiłem z nim. No i czeka na Was na kanale. On tam pokazuje, jakie będą skutki dla Putina, dla rosyjskiego społeczeństwa, dla rosyjskiego systemu władzy tych ataków, no i oczywiście dla dalszego przebiegu wojny, i analizuje dokładnie, jakie opcje na stole ma Putin i co zrobi, na przykład czy może użyć broni jądrowej, to jest to pytanie, które mu zadałem przeciwko Kijowowi. No i teraz co mówi Miedwiediew, nie ma już żadnych zasad dotyczących reżimu kijowskiego i nie może ich być. Główny klaun, aha, to już jest komentarz, przepraszam. Poza dopuszczalnym limitem dla nas, czyli mówi, że nie, uwaga, jest jeden tylko rzecz, której nie zrobią, celowe zniszczenie cywilów. Podkreślam, celowe, czyli świadome i umyślne. Wszystko inne jest w pełni dopuszczalne. No moim zdaniem to jest takie sformułowanie, że jak walniemy w bazę jakąś i przy okazji zginą ludzie, którzy mieszkają naokoło, to jest okej, nie? Bez względu na to, jak wyje ta swołocz i jej obrzydliwa europejska trupa. Słuchajcie, chyba obowiązuje cały czas to słynne określenie wobec Miedwiediewa, który w swoje wpisy wpisuje głównie w piątek i w sobotę wieczorem, piłeś, nie pisz, aczkolwiek oczywiście wydaje mi się, że to oddaje dobrze nastroje na Kremlu i tych siłowników, KGBistów i tego całego towarzystwa. Aha, jeszcze mam Wam jedną ważną rzecz do powiedzenia, nie wiem, czy to mówiłem, że cały świat pisze o odebraniu Zełenskiemu orderu. Widziałem dzisiaj BBC, Jerusalem Post nawet, słuchajcie, Bloomberg, Politico, no wszyscy, wszystkie portale, wszystkie najważniejsze gazety o tym piszą. Trochę ze zdumieniem takim, jak to dzicy wschodni Europejczycy ze sobą się naparzają, a tutaj mają wspólnego wroga Rosję. Taki trochę nieprzyjemny z tego jest, taki zapaszek się unosi z tych tekstów. No ale plus jest taki, oczywiście ja mam przeciwieństwo do wielu moich rodaków, mi wszystko jedno, co tam piszą w gazetach zagranicznych o nas. Nie mam nad tym względem takiego kompleksu, o, piszą o nas dobrze, super, zaraz trzeba dawać ordery, piszą o nas źle, protestujmy, krzyczmy, awanturujmy się, co nas w zasadzie to obchodzi. No ale nieważne, no ale dużo pisze się w ogóle o samym meritum sporu, czyli o ludobójstwie UPA na Wołyniu, w związku z tym chociaż przynajmniej ludzie się na Zachodzie z tych artykułów dowiedzą, że w ogóle coś takiego miało miejsce. no bo przecież to jest w ogóle kompletnie wiedza, wiecie, no z perspektywy człowieka zachodu oni w ogóle nie mają pojęcia, że taki konflikt tutaj się toczył w Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Opowiadał mi chyba kiedyś Smarzowski, że kiedy pokazał swój Wołyń na jakimś pokazie z napisami we Francji, to po spotkaniu wstali dziennikarze francuscy, którzy to oglądali i powiedzieli: no fajny film, bardzo wstrząsający, ale o co chodzi? O co chodziło? Kim byli ci, a kim byli tamci? Nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi, nie nadążali za tą akcją. W związku z tym to jest to. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, co robi Zełenski, bo moim zdaniem ta awantura z Polską jest też, drodzy Państwo, elementem takiego poczucia, że Ukraina stanęła na nogi, że nie grozi jej już teraz upadek, że to ona dyktuje warunki, bo zadaje Rosji bardzo bolesne ciosy, uderzając w Moskwę dronami, w rafinerię na terenie całej Rosji, no i plus oczywiście te uderzenia na logistykę Krymu. Ukraina okrzepła, czuje się silna, czuje, że to ona może rozdawać karty w regionie. W związku z tym nie tylko z Polską się konfliktuje, ale również z Białorusią. Posłuchajcie, co zrobił Zełenski. Otóż i to jest wiadomość no niemalże numer dwa dzisiaj dnia na pewno. Postawił ultimatum Łukaszence. Ma tydzień Łukaszenko natychmiast, żeby zareagować. O co chodzi? Chodzi o przekaźniki do sterowania dronami, które z terenu Białorusi sterują. Rosjanie sobie tam rozstawili jakieś przekaźniki i sterują drony, które uderzają w Kijów i w inne miasta. I teraz tak, macie na demontaż tydzień, a jeżeli nie, to Ukraina zrobi to sama. No a jak Ukraina ma zdemontować na terenie Białorusi te przekaźniki? No sprawa jest prosta, musi je zbombardować, no bo przecież nie wejdą tam, nie będą tego rozkręcać. W związku z tym jest to bardzo, bardzo, bardzo poważna groźba i ultimatum ze strony Ukrainy, która bała się, że Białoruś na początku, w pierwszej fazie konfliktu dołączy do wojny i ją zaatakuje, a teraz jest kierunek odwrotny. Teraz Białoruś ma się bać i to Ukraina rozważa zaatakowanie Białorusi. Kiedy pan Łukaszenka mówi, że nie chce zostać wciągnięty w wojnę, mówi Zełenski, powinien być uczciwy przynajmniej wobec własnego narodu. To nie on może zostać wciągnięty w wojnę, może zostać w nią wciągnięty cały jego kraj i to przez Rosję. Już od pierwszych dni tej wojny zabijane są dzieci i dorośli. Rakiety były wystrzeliwane z Białorusi, z jego kraju. Wtedy również dzwonił do mnie, przepraszał i mówił, że nie miał nad tym kontroli, ponieważ Rosja działa na własnym terytorium. Oczywiście w to nie wierzę, a on sam tak wtedy twierdził, mówi Zełenski. I co ciekawe, nie tylko grozi, że ma tydzień na rozmontowanie tego, inaczej zostaną zbombardowani ci Białorusini, czy też Rosjanie na Białorusi, ale jeszcze zaproponował Łukaszence, żeby, uwaga, wstrzymał dostawy produktów naftowych dla rosyjskiego wojska, czyli jeszcze ma żądania, słuchajcie. Tak samo jest z jego przemysłem rafineryjnym. Robimy wszystko, aby Rosjanie nie mieli możliwości sprzedawania ropy i dostarczania swojej armii oleju napędowego oraz innych produktów naftowych. Wszystko to jest wykorzystywane przeciwko nam, bo dziś Łukaszenka, a dokładniej Białoruś, jest głównym lub jednym z głównych dostawców paliw dla rosyjskiej armii. Czy można to powstrzymać? Jestem przekonany, że leży to w jego możliwościach. I to właśnie on nad tym panuje, oznajmił Zełenski. No jak wam się to podoba? Czyli ultimatum ma dwa aspekty. Po pierwsze, ma rozmontować te rosyjskie wszystkie stacje nadawcze tych dronów i kierowania, a po drugie odciąć Rosję od ropy, a inaczej będziemy my was bombardować. Słuchajcie, bardzo poważny krok eskalacyjny i bardzo ciekawi mnie, jak ta rozgrywka białorusko-ukraińska się potoczy. Na kołach Adventure witamy w naszych grupie realistów kapitan Haczyk, Gosia Luna, pięknie, Agnieszka Neumann, ale mamy dzisiaj, drodzy Państwo, mnóstwo nowych wspierających. Witam Państwa serdecznie na pokładzie. No i cały na biało wchodzi wejście smoka. Bart Carter z Czech, jak zawsze, jak w każdym live, zawsze możemy na Pana liczyć. 5 subskrypcji rozdał Pan, 5 pakietów, 5 prezentów innym widzom. No cóż, bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy naszych czeskich przyjaciół, Pana Barta. Mam nadzieję, że królewiec będzie dla Was. Żartuję, oczywiście żartuję. Okej, kończymy. Ostatnie 5 minut. Trump wdał się w 3 awantury. Po pierwsze, pierwsza jego awantura jest z Netanyahu, coraz bardziej nakręcająca się. Wywiad amerykański ostrzegł Trumpa o tym, że Netanyahu będzie próbował rozwalić jego pokój z Iranem. No nic nowego, nie potrzeba wywiadu do tego, wystarczy historia realna, żeby to stwierdzić, ale mówiąc poważnie, no to miał prywatnie nazwać Netanyahu krętaczem, oszustem, który wciągnął go w tą wojnę, ma go dosyć i najchętniej by cały ten Izrael popędził. Zobaczymy, czy da się, no bo wiecie, no, łatwo gadać, a trudniej zrobić. Drugi konflikt no, toczy się z Iranem, to już nie będę wam przytaczał tych tweetów, przygotowałem to, ale to może sobie w poniedziałek omówimy na live'ie. Krótko mówiąc, znowu grozi Iranowi. Dwa dni po podpisaniu tego. Denerwuje się. Nie, wcale nie podpisałem z wami, tak jak twierdzi Mocztawa, tego porozumienia jako akt desperacji. Podpisałem to, bo chciałem. Nie dostaniecie ani centa i grozi, że będzie ich bombardował, jak się nie podporządkują. No ale trzeci, najpoważniejszy konflikt, w który wdał się nasz drogi Trumpinio, to jest oczywiście konflikt z panią Meloni. No i tutaj bym był już na jego miejscu bardzo ostrożny, ponieważ Trump ogólnie rzecz biorąc gada rozmaite głupotki, takie no śmiesznostki, bo zawsze chce rozśmieszyć tych ludzi, przed którymi występuje. I jednym z jego ulubionych form rozrywki jest to, co się nazywa mocking, czyli jakby no wyszydzanie swoich sojuszników. No jak wiecie, jednym z głównych pomysłów to jest wyszydzanie oczywiście tego Macrona, naśladowanie tego, w jaki sposób on to robi. Macron, jak mówi, no i to, jakby to powiedzieć, Macronie spływa jak po karce. Macron się nie przejmuje tym. Oczywiście czasami tam się odwinie, no powie, że to może nie jest najmądrzejszy pomysł, żeby tak mówić, no ale tym razem, słuchajcie, Trump postanowił zadrzeć z panią Meloni. No i tu już, drodzy Państwo, nie będzie tak łatwo. Cóż też powiedział? Otóż powiedział, że Meloni jest jego fanką. Uwaga. Powiedział, że błagała mnie, żebym zrobił sobie z nią zdjęcie. Do tego stopnia, że zrobiło mi się jej żal. I w efekcie pani Meloni dostała po prostu szału. Powiedziała, co następuje. Słowa Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy. I dodała, przykro mi, że Trump nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodów, jak wobec swoich własnych sojuszników. Pamiętajcie, ja i Włochy nigdy nie błagamy. I uwaga, jestem zszokowana całkowicie zmyślonymi słowami Trumpa. No i to w ogóle ta cała historia z tym robieniem sobie zdjęcia miała mieć miejsce na szczycie G7 ostatnim. No Trump nie wie, z kim zadziera. Jeżeli ktoś z was kiedyś miał do czynienia z Włoszkami, no to wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, piekło, które mu zrobili ajatollahowie, to jest nic w porównaniu z tym, co go czeka ze strony pani Meloni. Okej, live'a uważam za zamkniętego. To był taki krótki live update'owy. Trzymajcie się, kochani. Może jeszcze jakieś pytania? Macie jakieś pytania, to o, zamiast Trumpków proponuję Pietrki. Darek Kulczyna. Meloni wygląda na twardą zawodniczkę. Ja bym nie zaczynał. No raczej. Panie Piotrze, przekonałem dwie osoby do obejrzenia wczorajszego odcinka i podobało się im. Zadanie wykonane. Super. Panie Piotrze, co Polska realnie zyska, odbierając Zełenskiemu order? No co zyska? Ja mówiłem, że realne środki nacisku to jest Unia, to są Starlinki, to są inne sprawy, a to jest taki operetkowy, czysty gest, tak? No ale jak już żeśmy w to weszli, to trzeba to zrobić. Co zyska? No zyska może to, że następnym razem się dwa razy Zełenski zastanowi. No a może wprost przeciwnie, może będzie nakręcał dalej ten konflikt, bo on jest w jego interesie. No skomplikowany jest bardzo ten konflikt. Ja podkreślam jeszcze raz, jak powiedzieliśmy A, to trzeba było powiedzieć Z. Jak zagroziliśmy odebraniem orderu, daliśmy Ukrainie furtkę wyjścia z tej sytuacji, Ukraina nie skorzystała, no to już słowo się rzekło, kobyłka u płotu, tak? Jak mówi stare powiedzenie o królu polskim i pewnym szlachcicu spotkanym po drodze, znacie je na pewno. Ale jeżeli chodzi o środki nacisku na Ukrainę, ja bym używał realnych lewarów, takich, które oni mogą poczuć. Co jego obchodzi ten order? No. Dobra, jest jak jest. Ile było siekierników WUPA? Kto to wie? No to były fale chłopów, pyta pan Julii, które były w wioskach wołyńskich mobilizowane. Czy Zełenski musi fizycznie oddawać order? Nie, chyba nie. To jest chyba symboliczna sprawa, ale jak będzie w Polsce, może gdzieś go zostawić na recepcji. Czy nie jest tak, że Zełenski chce nakręcać niechęć do Ukraińców w Polsce? No właśnie, to też jest jedna rzecz, żeby po wojnie wrócili chętniej do kraju. Może tak, ale też pamiętajmy oczywiście o tym kontekście. Mamy 2 miliony, milion, dwa miliony, nikt nie wie ile właściwie tych Ukraińców w Polsce, którzy pracują z nami, mieszkają obok nas. No nie jest to dobrze, żeby nasze państwa się tak konfliktowały, tak już abstrahując od wszystkiego, i żałuję, że Zełenski o tych ludziach nie pomyślał, no bo na pewno będzie wzrost antyukraińskich nastrojów, no bądźmy realistami, tak, po tym, co się wydarzyło. To wszystko jest kręcone przez media, w związku z tym Zełenski sam szkodzi własnym rodakom w Polsce. Kompletny idiotyzm. Po co mu to było? Nie mogę tego zrozumieć. No, Bart Carter, według tego idioty dziś Polacy mogą zabijać Ukraińców, Ukrainki i ich dzieci, które znajdują się w Polsce. Mowa o tym Jaroszu. Bardzo słuszne stwierdzenie. Zełenski nakręca tę niechęć, żeby Ukraińcy później wracali na Ukrainę, pisze pan Luka. Poprzednio to pan Bart Carter powiedział. Panie Piotrze, drażni stwierdzenie, że Polska powinna. Prezydent zrobił co mógł, reszta to rząd. Tusk z podkulonym ogonem spotkał się z Zełenskim. Nie wiem, czy z podkulonym, bo nie wiadomo, o czym tam rozmawiali. Testem dla Tuska będzie teraz ta decyzja, czy da kontrasygnatę, czy nie da kontrasygnaty. Także proszę się wstrzymać jeszcze z komentarzem, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Dobra. Dlatego, panie Piotrze, pisze Piotr Ewert, uważam, że ta wojna trwa jak tak, niech ta wojna trwa tak długo, jak trzeba, to możemy wysłać... Dlatego, panie Piotrze, uważam, że ta wojna trwa tak długo, jak trzeba, to możemy wysłać, nie robi pan kropek i przecinków i nie mogę tego przeczytać, Ukr żyjących plus, do tego zastanawiam się nad opracowanym planem obronnym przeciwko Rosji i Ukrainie w Polsce. Nie no, wojny z Ukrainą z tego nie będzie, spokojnie, spokojnie. Dobrze, drodzy państwo, plany. Obejrzyjcie państwo koniecznie odcinek z Adamem Eberhartem o tych spektakularnych atakach na Moskwę. Świetny, naprawdę pan doktor stanął na wysokości zadania, tak bym powiedział. Świetnie, bardzo miły rozmówca. Jutro będzie rozmowa, już wam zdradzę, o godzinie 18. Uwaga, big news. Jesteście gotowi? Z profesorem Guralczykiem, waszym ulubionym, tak? Więc trochę zrobimy pivot na Pacyfik. Jeżeli się nic nie wydarzy, to live'a jutro nie ma. Będzie Guralczyk o 18 i oczywiście live o godzinie 12 w poniedziałek i odcinek w poniedziałek. Już jestem umówiony z gościem, nie powiem wam jeszcze z kim. I spodobała wam się ta akcja z tym namówieniem jednej osoby. Drodzy państwo, często pytacie mnie, jak można pomóc historii realnej, w jaki sposób pomóc niezależnemu polskiemu kanałowi na YouTubie, rodzinnej polskiej firmie. To odpowiedź jest prosta. Chcecie pomóc? Niech każdy z was namówi jednego widza do obejrzenia, jedną osobę, wystarczy jedną osobę, no jak zrobicie więcej, to będzie pięknie, jednego jeszcze waszego znajomego, członka rodziny do obejrzenia odcinka jutro z profesorem Guralczykiem. Podejmujecie wyzwanie? I to jest najlepsze dla historii realnej. Im większe zasięgi, im bardziej docieramy do większej ilości ludzi, im bardziej robimy na złość algorytmom, które nas nie lubią, tym lepiej. Trzymajcie się, drodzy państwo, miłej końcówki weekendu. Bardzo wam dziękuję. To był live na spontanie, wydanie nadzwyczajnej historii realnej. Czytajcie Polaków. Każdą książkę, którą kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl, ja dla was podpiszę. Jest miękka oprawa. Jest Wołyń, też podpisałem Ukraińców, inne moje książki, więc jeżeli wam jakieś brakuje, to kupujcie. I jeszcze raz przypominam, że współpracujemy z firmą Hammer, która ma teraz fajny telefon Construction Dra 2 Thermal 5G. Wszystkie szczegóły o promocji znajdziecie we wczorajszym odcinku z Adamem Eberhardem. Fantastyczny telefon, termowizja, dalmierz, super bateria, 5G, idealny na wyprawy w teren, warto się wyróżnić czymś i mieć taki wypasiony, super pancerny telefon. Przyjechałem kiedyś po nim samochodem i przetrwał. Dziękuję pani Wiolce za to, że czuwała dzisiaj nad kulturą osobistą na naszym czacie. Dziękuję wszystkim widzom, wszystkim patronom. Trzymajcie się, kochani. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, przekazujcie ten film dalej, a ja wracam do weekendowania z rodzinką. Odpocznijcie trochę, bo od poniedziałku znowu zacznie wszystko się, coś czuję, ostro kręcić. Cześć. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.